to daje dodatkowego kopa. Nie powiedziałbym, że jest to jakaś taka podstawa do działania i gdyby tego nie było, to bym nie działał.
To nie jest tak, że żyjemy z wyświetleń na Instagramie i z serduszek, no nie.
Ja chyba nie jestem w stanie ci powiedzieć, że ja chcę na pewno konkretnie być lektorem od filmów od Szeptanek. You're watching the Dan
Daily Show. Życie płata naprawdę niezłe. Figle, jak ci poszła matura, Piotrze, pamiętasz? To były same piątki, szóstki, czy...
Matura poszła mi nadzwyczaj dobrze. Najbardziej się cieszyłem z wyniku z matematyki. Co prawda nie z rozszerzenia, tylko z podstawy, bo tam tylko jeden błąd popełniłem, także cieszyłem się. Polski też dobrze poszedł. Nie, ogólnie z matury byłem zadowolony, a to, że mi się to do niczego nie musiało przydać, to inna sprawa.
Słuchajcie, to jest temat na zupełnie inne spotkanie, bo ja też ostatnio zastanawiałem się nad tym, kiedy korzystałem z funkcji kosinus. Okazało się,
albo wzorów skróconego mnożenia na przykład, nie? Są takie memy już, że dziś mija tam 734 tydzień bez wzorów skróconego mnożenia. Podobno rozwija. Ta umiejętność przekształcania tych wzorów gdzieś to tam podobno ma owocować w przyszłości przy rozwiązywaniu trudnych problemów.
Zwłaszcza w czasach czata GPT, OpenAI i generalnie zatrzymania ewolucji człowieka. Za chwilę o tym porozmawiamy.
Program wspiera preorder kursu online. Radio 2.0, podcasting dla każdego. Zajrzyj na jaroedu.pl.
Moim gościem jest Piotr Tarsa. Piotrze, ja się zastanawiałem, jak cię przedstawić, bo daję ten komfort gościom, że nie zmuszam ich do autoprezentacji. Pokazuję to w swoim kursie, więc ja wypisałem sobie tak. Ty jesteś filmowcem, lektorem, twórcą internetowym, influencerem, nie bójmy się tego słowa, no i ostatnio podcasterem. Powiedz mi, jak wyglądała twoja droga do tego, żeby robić to, co właśnie teraz robisz? I to nie ma związku z maturą, o czym właśnie przed chwilą powiedzieliśmy.
Dzień dobry, Dan. Na początku dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi
miło. Tak, ja nie lubię chyba tego określenia influencer, ale nie ma dobrego chyba zastąpienia tego słowa, no bo po polsku mielibyśmy może wpływak, coś takiego, to by dziwnie brzmiało.
Wpływacz!
Influencer nie, ale... Tak, wpływacz może. Influencer nie, ale może twórca internetowy. To jest takie bezpieczne określenie i bardziej identyfikuje się jako twórca, jeśli chodzi o działalność w internecie. Podcaster, no to dopiero od dwóch odcinków w zasadzie, drugi odcinek dopiero będzie, ale faktycznie rozpocząłem swoją przygodę z podcastingiem już tak na poważnie, bo wcześniej jakieś tam próby i podejścia były, ale to wszystko szło do puszki, nie było nikomu pokazywane, bo ten świat podcastingu może nie od zawsze, ale od dawna mnie interesował, zanim te podcasty były modne. Myślę, że ty byłeś takim, można powiedzieć, prekursorem podcastingu i osobą, która gdzieś to tam wcześniej przed mainstreamem poznała i się tym fascynowała. Więc podcasty teraz są w modzie i troszeczkę mam nadzieję, że się nie obudziłem za późno, kiedy tego jest już bardzo dużo. Ale to jest coś, co mnie od zawsze, od dawna interesowało, może nie od zawsze. No i właśnie ruszam i mam nadzieję, że widzom się, słuchaczom się to spodoba. Ja bawię się świetnie, mimo tego, że dopiero za mną drugi odcinek, którego byłeś gościem.
Cześć, nazywam się Piotr Tarsa i jestem lektorem. Udzielam głosu do filmów i reklam, a dodatkowo w internecie tworzę treści rozrywkowe i edukacyjne.
Bardzo dziękuję i już czekam na ten odcinek po montażu, bo wiadomo, że program, który jest nagrywany, to jest pewien strumień świadomości. Dopiero później człowiek, jak to odsłuchuje, to widzi, czego naopowiadał. Więc ja tak samo czekam, jak wy, drodzy słuchacze i widzowie, na odcinek ze mną. To jest śmieszne, bo ja swoją osobę traktuję jako po prostu kolegę z mediów. Oglądam go sobie, sprawdzam, czy nie gadam bzdur. Ale to nie o mnie program. Piotrze, chcę cię uspokoić. Rozmawiałem już parę razy na ten temat z Jarkiem Kuźniarem, który siedzi mocno w podcastingu, w Voice House i on mówi, że boom dopiero przed nami. Więc słuchaj, jesteś po prostu w dobrym miejscu i w dobrym czasie, jeśli chodzi o podcasting. A jeśli chodzi o słowo influencer, ja też szukałem zamiennika, ale to jest tak jak ze słowem coach. On ma negatywne konotacje ze względu na wielu pato-coachów, ale prawdziwy coaching jest oczywiście uznany, szanowany i tak dalej, więc influencer w dobrym tego słowa znaczeniu, słuchajcie, stosujemy i nie boimy się tego słowa. To jest takie pytanie z cyklu egzystencjalnego. Czy to było powołanie, głos serca, czy też przykaz z góry? Czy ktoś ci to powiedział, że masz robić to, co teraz robisz?
To jest taki, może to tak zabrzmi metafizycznie, ale taki wewnętrzny głos, który od dawna gdzieś tam od dziecka jeszcze we mnie siedział, że fajnie by było popracować tym głosem w przyszłości, ale nie ukrywam, mimo że to jest ważne, żeby to powiedzieć głośno, że taki zdrowy rozsądek aż nadto, taki za bardzo taka twarda ręka rozsądku, że lepiej najpierw skończyć tą szkołę, pójść na dobre studia i obrać jakiś kierunek, na którym się faktycznie będzie zarabiać i pracować, to jest ta droga, a jak masz jakąś pasję, to sobie to schowaj do kieszeni. I tak to wszystko powolutku dopiero we mnie ewoluuje. Co prawda skończyłem rachunkowość i kontroling na Uniwersytecie Ekonomicznym i do niczego mi się to nie przydało, tak gdzieś ten głos, jeśli chodzi o pracę głosem i też nagrania wideo, czyli filmowanie. To były takie dwie moje pasje od dzieciaka, które powolutku zaczynałem przekuwać tam w momencie przejścia już tam w taki dorosły tryb, 18 lat, gdzieś tam w zarobek, bo poszedłem najpierw w nagrania wideo, zatrudniłem się w takim domu produkcyjnym, który zajmował się, dalej się zajmuje produkcją reklam i filmów, więc to było takie pierwsze odbicie jednak w stronę pasji, dość wcześnie, bo tam w wieku na początku studiów równocześnie, więc to się chyba miało wtedy 20 lat, bo skończyłem technikum. A ten głos gdzieś tam troszeczkę później zacząłem go wykorzystywać w celach zarobkowych i to się dalej rozwija. Ja uważam, że jestem cały czas na początku tej drogi, dlatego nieco nieswojo się czuję, szczerze powiedziawszy, rozmawiając z takim wyjadaczem, jeszcze przywołując też Jarka Kuźniara, który też doświadczony, może nawet nie podcaster, ale przecież dziennikarz. W ogóle mieliśmy przyjemność pracować razem z Jarkiem Kuźniarem przy jednym projekcie, nie od strony technicznej, także też ten warsztat miałem okazję poznać i też innych ludzi z tego świata dziennikarsko-mediowego, którzy mnie właśnie pchają do pracy jednak zgodnej z moją pasją. Więc to jest taki wewnętrzny głos, który gdzieś tam mi mówi, że te media to jest coś, w czym chciałbym się sprawdzić docelowo w przyszłości, a osoby, które spotykam na mojej drodze, czy hobbystycznie właśnie przy takich projektach non-profit, gdzie robimy wszystko z zajawki, ale też takich faktycznie komercyjnych, gdzie mogę współpracować z jakimiś bardziej doświadczonymi lektorami, realizatorami, podcasterami, no to wszystko wpływa na mnie i na mój rozwój i mam nadzieję, że to idzie wszystko w dobrą stronę, ale to jest taki wewnętrzny głos, niż bardziej rozsądek.
Sobie pytam nie bez kozery, słuchaj, bo bardzo często słyszę, albo wiesz, ktoś mi mówi, że wiesz, jest wiele osób dorosłych z sukcesami, którzy są smutni, którzy nie wiedzą, co chcą od życia, nie mają 20 lat, mają 40, 50 i wciąż są smutni, a ja im mówię, słuchajcie, czy wy znaleźliście swoje powołanie?
Radio 2.0, podcasting dla każdego. www.jaroedu.pl.
Generalnie ludzie bardzo rzadko wiedzą, czego chcą. Ty widzisz, ty cierpisz na, słowo cierpisz oczywiście bierzemy w cudzysłów, na nadmiar pasji, zainteresowań. Tak. Ja mam to samo, jak czegoś nie robię, to jestem chory i od razu szukam sobie zajęcia. Tak mam od wielu lat, dlatego pierwsze podcasty nadawałem już ponad 10 czy 12 lat temu. Ile ty prób wykonałeś? Ile ty dokonałeś kroków metodą prób i błędów, zanim odkryłeś to, czym akurat teraz się zajmujesz i czym chcesz się zajmować? Bo widzę, że dodajesz sobie tych pasji.
Słowo cierpisz jest mimo wszystko bardzo dobre, bo ja sam czasami tak odwracam się za siebie i stwierdzam, o kurczę, mam tyle rozpoczętych projektów, teraz to trzeba dźwignąć i z tym działać. Ale dokładnie. Powiem ci, że mamy chyba tę cechę wspólną, że nas to jara w momencie, w którym jest dużo do zrobienia, nawet jeśli to nie są projekty komercyjne, tylko po prostu dla zajawki. No to jeśli coś robisz i to się ludziom podoba, to jest ten motor napędowy do rozwoju tych wszystkich projektów. I tak na dobrą sprawę, odpowiadając już na twoje pytanie, to takich prób było sporo, tylko te próby były niepubliczne. One były do puszki, bo ja od zawsze miałem coś takiego, że trzeba mieć, kurczę, tą pokorę i trzeba jednak troszeczkę najpierw się wprawić. Tu nie mówię nawet o dykcji czy o warsztacie, tylko po prostu, żeby to było jakościowe, bo w dzisiejszych czasach mamy tak dużo już nawet samych podcastów, tak, programów, profili na Instagramie, na Spotify'u, że naprawdę trzeba się czymś wyróżnić. Ja wiem, że to jest taki trochę trywialny, że trzeba robić wartościowe treści, którymi tam się ludzie chcą dzielić i tak dalej, ale coś w tym, kurczę, jest, bo jasne, że są jakieś tam wyjątki, że jakieś, nie wiem, patos streamerzy, czy już nie mówię o jakiejś takiej skrajności, że ludzie to oglądają, a tam nie ma wartości. To znaczy, może ta rozrywka, ten motyw takiego odmurzenia, nazwijmy to, oderwania się jest jakiś tam, więc coś w tym faktycznie jest. Ta droga i to poszukiwanie sporo trwało. Mam 26 lat, a od dzieciaka jestem takim właśnie poszukiwaczem gdzieś tam swojej niszy, nazwijmy to. Z mniejszą odwagą wcześniej, troszeczkę z większą teraz. Ale nie ukrywam, że nie wiem, czy podobnie masz, że to dopiero ludzie, którzy gdzieś tam oglądają, słuchają, oni są tym motorem napędowym i dokładnie, oni mi troszeczkę wskazują. To znaczy, ja mam wiele dziedzin, w których mógłbym potencjalnie działać, ale to już jest powoli ten wiek, gdzie trzeba jakoś tak powiedzmy...
zawęzić.
Troszkę chociaż starać się zawęzić, tak. Chociaż dalej u mnie to zawężenie polega do sprowadzenia tego wszystkiego do świata mediów, a to jest dalej szeroki świat, ale jednak już wiem przynajmniej, że są to media, tak? A czy ja nawet nie wiem, Dan, czy ja mam coś takiego jak taka praca docelowa, nazwijmy to. Bo ja chyba nie jestem w stanie ci powiedzieć, że ja chcę na pewno konkretnie być lektorem od filmów odszeptanek, dajmy na to, bo mnie jara wszystko.
To masz to samo, co ja, ponieważ ja do tej pory...
Tak.
Ja przez to, że robiłem tyle rzeczy, bo prowadziłem programy w telewizji, jeździłem na wywiady, byłem w radiu, nagrywałem reklamy i nie miałem czasu na przykład na nagrywanie długich form. Więc się wyspecjalizowałem w krótkiej formie. Przyjeżdżam, nagrywam, wychodzę, bo mam tyle rzeczy do zrobienia i to życie samo za mnie to zrobiło. I to do tego się sprowadza, że w pewnym momencie musisz wybrać, czy chcesz robić to i to, ale też musisz sobie zostawić przestrzeń na to, żeby... Słuchaj, a nuż okaże się, że podcasting okaże się w ogóle strzałem mojego życia. Wiesz, o co chodzi. I oczywiście będziesz nagrywać, ale będziesz już nagrywać tylko to, w czym jesteś najlepszy, na czym masz najlepszy stosunek pracy do przychodu, no bo w pewnym momencie musimy podzielić i oddzielić pasję, czyli to, co robimy dla fanu, to, co, z czego musimy żyć, a musimy, słuchajcie, z czegoś żyć. To nie jest tak, że żyjemy z wyświetleń na Instagramie i z serduszek, no nie. Więc albo tworzymy kursy online, tak jak ja. Myślę, że przed Piotrem też na pewno pierwszy kurs się pojawi, ale na ten moment Piotrek na przykład tworzy treści i organizuje swojego Patronite'a.
Jeśli cię zainteresowałem, to wpadnij przeczytać więcej na moim Patronite'cie. Łatwo zapamiętać link, bo po ukośniku jest po prostu mój nick. Film z lektorem.
Co jest jeszcze przede mną na przykład, bo jeszcze nie mam czasu się tym zająć, więc o monetyzacji, to jest brzydkie słowo, monetyzacja. W Stanach to jest normalne, że twórcy żyją ze swojej twórczości. My w Polsce się dopiero tego uczymy, bo u nas tak, nie no, będziesz brał za to pieniądze? Będziesz brał pieniądze za swoją pasję? Przecież to sprawia ci tyle radości. Więc o monetyzacji za chwilę sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo dobry temat. Ja się cały czas zmierzę z tym tematem sam ze sobą i z moimi przyjaciółmi i obserwuję, jak robią to inni moi znajomi, influencerzy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze chwileczkę chciałbym o tej drodze, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Słuchaj, za moich czasów nie było kursów online. Nie było się do kogo zgłosić, bo mogłeś, jak miałeś szczęście, trafić do radia albo do telewizji i tam był kurs radiowy i prezenterski. To było jedyne miejsce, gdzie się można było tego nauczyć. Ja taką drogę przeszedłem. Powiedz mi, jak ty szukałeś swojej drogi rozwoju, no bo w twoje czasy to dużo więcej możliwości.
Tak. Mój rocznik to był ten rocznik, czyli 97, który rósł razem z internetem, więc jeszcze pamiętam te czasy, kiedy internetu w domu nie było i te pierwsze telefony, ale nie da się ukryć, że te możliwości w stosunku do wieku są dużo większe teraz. Wiesz co, ja mam, Dan, coś takiego, że jak już idę w jakąś stronę, to najpierw zaczynam od znalezienia sobie takich, powiedzmy, mentorów, mistrzów albo osób, które po prostu osiągnęły sukces w danej dziedzinie. I ja mam takie podejście, że najwięcej nauczę się albo przynajmniej najwięcej zaczerpnę od osób, które są w tym miejscu, w którym dopiero ja chciałbym być. Co oznacza, że nie zaczynałem od kursów online, tylko zaczynałem od znalezienia kontaktu do osób, które to właśnie zajmują. Są już w tym miejscu, tym się zajmują. I co one powiedzą.
Też, dlatego, też polecam tę drogę.
Tak, dlatego że jasne, dużo rzeczy teraz można nauczyć się online i pandemia, rozwój internetu umożliwia to i możemy się kształcić w wielu różnych dziedzinach, ale co zasłyszałem od właśnie osób, które dużo dłużej nad tym siedzą w tej branży, dłużej niż mój wiek, którzy już zjedli zęby po prostu na mikrofonie w cudzysłowie i pracują przed tym mikrofonem ze słuchawkami na uszach w studiu z realizatorami dużo dłużej niż po prostu ja chodzę po świecie. I te osoby właśnie mi wskazały, że kursy online są dobrym rozwiązaniem, natomiast tej praktyki w studiu nic nie jest w stanie zastąpić. Nic. To znaczy tej pracy przy realizatorze, w profesjonalnym studiu. I tutaj nie chodzi mi stricte o sprzęt i o możliwości, bo branża audio, w przeciwieństwie do branży wideo, w której pracowałem, jest dużo tańsza. Jeden mikrofon, jeden obiektyw jest w stanie kosztować tyle, co mikrofon, więc jakby każdy jest w stanie się tutaj zaopatrzyć, powiedzmy po 2-3 latach, dokładnie, nawet gdzieś tam pracy równoległej, w topowy sprzęt. Ale tych umiejętności w domu nie da się posiąść, więc ja obrałem taką drogę, że najpierw zaczerpnę tej wiedzy, jasne, zaopatrzę się w jakieś kursy, natomiast raczej praktykuję chodzenie na realne warsztaty. Mam za sobą warsztaty pierwszego i drugiego stopnia u Maćka Jabłońskiego w Studiu Praga, mam za sobą warsztaty dubbingowe w Studiu PRL. Niedługo, mam nadzieję, warsztaty w SDA Media i też w Start International. I to są, to jest ten dla mnie najcenniejszy czas, kiedy ja mogę usiąść przed mikrofonem, a mój głos, moją pracę i mój warsztat oceniają osoby, które na co dzień słuchają już profesjonalistów i to od nich wskazówki są dla mnie najcenniejsze. Niemniej także korzystam z kursów online, natomiast tak jak mówię, nikt koło ciebie nie siedzi i nie jest w stanie ci powiedzieć, czy ta dykcja jest dobra. Tobie się może wydawać. W studiu dochodzi też stres, zwłaszcza gdy jesteśmy tak pierwszy raz. Pamiętam swoje pierwsze nagrania w studiu, gdzie siedzi realizator, siedzi klient i tam już no, nie ma czasu za bardzo. Więc lepiej spróbować takich kursów na żywo, z prawdziwymi ludźmi. Nie umniejszam kursom, ale myślę, że to jako fachowiec potwierdzisz, że kursy są w porządku, ale...
Tak, kursy online są przede wszystkim do poznania materii, z którą się chcemy zmierzyć. Do poznania okoliczności, zasad pracy, to czego musisz się nauczyć, jakie pojęcia musisz poznać. Przede wszystkim sprawdzić, czy się nadajesz do tej roboty, tak z marszu, czy można już pójść do tego studia po takim kursie online. A to nie zawsze jest oczywiste. Powiedz, w związku z tym mam pytanie, co dla ciebie było najtrudniejsze w zderzeniu się z materią lektorską, bo ja wszystkich przestrzegam przed tym, nie zniechęcam, tylko przestrzegam, że słuchajcie, wchodzicie na bardzo trudny teren.
Tak, to jest trudny teren i coraz więcej osób podąża tym szlakiem, więc tym bardziej trzeba tam się czymś wyróżnić, bo sama barwa głosu nie wystarczy. Nie. I to jest coś, co na samym początku wejścia w ten bardziej profesjonalny ton, nazwijmy to, troszkę mnie zaskoczyło, tak? Bo byłem w takim przekonaniu, że jeśli masz tam tą barwę albo jakiś tam bardziej wyróżniający się głos, chociaż ja nie uważam, że taki mam, no to już jest 50% sukcesu, a im dłużej w tym siedzę, tym dochodzę do wniosku, że to jest może 20%, a reszta to jest warsztat, umiejętność obycia się z tym mikrofonem i po prostu działania na żywo. W studiu po prostu z realizatorem za ścianą.
Bo ja zawsze powtarzam, że to, czy my mamy fajną barwę, głos i tak dalej, to nie decydujemy my, tylko nasi odbiorcy, ludzie, którzy są dookoła nas.
Już wiem.
Tak. I bardzo często głos, który w realu zdradza potencjał, całe spektrum swoich alikwotów, czy jak to się tam fachowo nazywa, pokazuje po przejściu przez mikrofon, bo słuchajcie, bo ten głos może być potężny, ale jak okazuje się, że jak przejdzie przez membranę, przez te wszystkie przetworniki, to wcale nie jest spektakularny, więc jest wiele czynników, które na to wpływa, więc co było dla ciebie najtrudniejsze, Piotrze, w zderzeniu właśnie z tą jakże trudną materią lektorską?
Tak, tutaj przychodzą mi na myśl dwa wątki. Pierwsze to prywatne zajęcia z doświadczonym, starszym aktorem Grzegorzem Jurasem, z którym pierwszy raz pracowałem. To znaczy, wcześniej byłem taki nieokrzesany, nieopierzony, nazwijmy to, i w momencie, w którym siadł ze mną aktor, który ma 40 lat na scenie, jak nie więcej, i usłyszał, jak coś czytam, to pierwsza rzecz, jaka jemu przyszła na myśl, żeby mi powiedzieć, to, że nie do końca mam dobrą dykcję. To znaczy, może coś dobrze czytam, to jest takie melodyjne i to brzmi potencjalnie dobrze, ale na przykład zjadam albo niedbale mówię końcówki. Na przykład jest problem z moim eł, czyli takie, tak jak my na szybko, zwykli ludzie mówią, powiedziałem, zobaczyłem, widziałam, zwłaszcza u kobiet, bo tam są te końcówki żeńskie. I to mnie tak zaskoczyło i było trudne do wypracowania. Wydaje mi się, że z tym teraz już nie mam problemu, zwłaszcza gdy, tak jak teraz rozmawiamy i słyszę się jeszcze na odsłuchu, bo to też praca w słuchawkach, co na początku nie było dla mnie taką oczywistością, gdy jeszcze nie nagrywałem w studiu. że jednak te słuchawki naprawdę dużo dają, no to faktycznie na to zwracam uwagę. Więc pierwsza to ta dykcja i te ćwiczenia codzienne, bo tego nie miałem. Więc to było na początku dla mnie trudnością, żeby pamiętać o tym też w takiej mowie codziennej, żeby starać się mówić wyraźnie i dokładnie, no bo fajnie. Przed mikrofonem to wiadomo, że wszystko ładnie brzmi, a jednak w tym życiu codziennym też warto, moim zdaniem, się wysilić i starać się chociaż mówić. Może bardziej doświadczone osoby, które siedzą w tym od 30 lat i po prostu na zawołanie są w stanie mówić z piękną dykcją i artykulacją, mogą sobie pozwolić na takie niedbałości w życiu codziennym. Natomiast przestawienie się i mówienie bardziej dbale, nazwijmy to, było dla mnie pierwszą taką rzeczą, a drugą, czyli pierwsza to ta właściwa dykcja, a druga już w pracy na warsztatach lektorskich była taka wskazówka, że mówię na zaciśniętym gardle. I to jest coś, z czym myślę, że początkujący lektorzy bardzo często się stykają, zwłaszcza gdy osłuchają się takich grubych, basowych głosów i zaczyna im się kojarzyć ten głos lektorski z takim obniżonym, ciężkim, podpartym papierosami, tak się wydaje, że to
dużo
jest
ilością lektor, to whisky, mieć takie, whisky, tak, whisky i papierosy.
Tak, whisky, papierosy, paczka dziennie, to jest ten lektorski głos. I mówienie na tym zaciśniętym gardle. I to jest coś, z czym ja bardzo długo walczyłem i wydaje mi się, że jestem, mam nadzieję, na końcówce tej walki. To znaczy jednak ciężko się odzwyczaić, jeśli łapie się takie właśnie... I to jest coś, co ja mogę polecić osobom, może nawet nie lektorom przyszłym, tylko osobom, które chcą pracować głosem. To właśnie jak najszybsze udanie się do takich specjalistów, którzy wyplenią na samym początku takie nawyki. Bo od wielu realizatorów słyszałem później, że jeśli ktoś przychodzi, kto nagrywał w domowym studiu przez wiele lat i nikt go nie słuchał i nie mówił, że ej, stary, tak się nie mówi, to później ciężko jest już wyjść z tego takiego tonu lektorskiego, bo nam się wydaje, że tak to dobrze brzmi i tak dalej, a potem realizator mówi, ej, stary, co ty robisz? W sensie, mów normalnie, rozluźnij ten głos. Dokładnie. Więc to jest coś, z czym walczyłem i mam nadzieję, powoli z tego wychodzę, ale to na pewno jest w tych topowych, nazwijmy to, rzeczach, które w zderzeniu z profesjonalistami muszę wyplenić i muszę się ich pozbyć. Więc to nie jest taka prosta sprawa. I to jest, ja to już też powtarzałem i to w sumie też Krzysztof Buratyński w swoim... Krzysiek, przepraszam, bo jak Krzysztof no tego Krzysiek, słucha, to nie Krzysiek, lubi Krzysztof, właśnie, więc Krzysiek.
Drogi tak. Krzysztofie, o!
Ja nie wiem czemu, ale ja tak zawsze lubię oficjalnie, więc tam może też chciałbym powiedzieć Danielu, ale to Dan lepiej brzmi. Ale dokładnie. Krzysiek w każdym razie. Fajnie to powiedział w swoim kursie, że jest taka krzywa. I ta krzywa polega na tym, że im więcej wiesz, tym mniej jesteś, tym więcej wiesz, że jest jeszcze do poznania. Czyli na początku wydaje ci się, że jesteś taki super, świetnie, talent i wszystko idzie super do przodu, a im więcej poznajesz tych dziedzin, co jest do nauki, tym bardziej jednak robisz się taki skromny i z pokorą stwierdzasz, jak dużo jest jeszcze do nauczenia się, więc ja jestem na tym etapie, kiedy już poznałem, jak jeszcze wiele jest do nauki.
Pocieszę cię, że mój pierwszy film, taki pełnometrażowy, 90-minutowy, czytałem chyba ze 4 godziny. Mój przyjaciel Jacek Kowalski z telewizji powiedział, że słuchaj, mam kupę szczęścia, że on ma dla mnie czas, bo normalnie koledzy zawodowcy, dokładnie, oni 90 minut czytają w 85, a mnie zajęło to 4 godziny, wyszedłem sobie spocony, zlany potem, słuchaj, zmęczony, jakbym przewalił co najmniej wagon węgla. Tak się czułem po przeczytaniu swojego pierwszego filmu i pamiętam, jak ta cała zabawa, jak to, ten cały fach wykuwał się w bólu i znoju. Także nikogo nie zniechęcam, ale uprzedzam, że to nie jest takie proste.
To nie jest takie proste, tak.
Też powtarzam to, co ty powiedziałeś. I to wiesz, znaczy powiem, sorry, teraz powiem jak mentor. Sobie, podoba mi się twoja droga. Zacząłeś właśnie od, tak jak ja też wszystkim mówię, słuchajcie, zacznijcie od spotkania z zawodowcem. Znajdźcie sobie mentora. Zobaczcie, co musicie zrobić i zobaczcie, jakie macie ograniczenia w ciele. Bo to, że ktoś mówi takim głosem, to wynika i on stosuje zupełnie inne techniki, niż nam się wydaje. To gardło jest wtedy rozszerzone, rezonator pracuje, przepona po prostu furczy jak pompa. A my chcielibyśmy tak mówić, a nie wiemy, co to jest przepona. I gdzie ten dźwięk się rodzi. I dlaczego on tak brzmi? A przecież on mówi tak cicho, a przecież to jest tak głośno. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Także weźcie, wszyscy adepci lektorstwa, weźcie sobie głęboko do serduszka to, co powiedział Piotr. Ja się pod tym podpisuję. A wracając do Krzyśka, podziwiam Krzyśka za jego po prostu profesjonalizm i taki, słuchaj, szkiełkiem i okiem patrzenie na sprawy lektorskie. Ja jestem zwierzęciem intuicyjnym, słuchaj, opartym głównie na praktyce i jakby na pracy w radiu, telewizji i w nagrywaniu. Nie przeszedłem tak specjalistycznego kursu, ale być może to pomoże wam uświadomić, jak wiele trzeba zrobić. Zamykamy temat lektorstwa, mój drogi, bo chciałbym z tobą pogadać teraz o pieniądzach. Nie, żartowałem. Pieniądze to nie wszystko. Tworzysz na swoich social mediach wiele formatów. Są to formaty rozrywkowe, są to formaty edukacyjne, ostatnio podcastowe, robisz wywiady, interesujesz się. Skąd pojawił się pomysł na stworzenie Patronite'a?
Pomyślałem jednak, że może są osoby, które chciałyby dodatkowo wesprzeć moją działalność, a dzięki takim funduszom będę mógł odważniej działać, inwestować w sprzęt, rozwój i materiały, które przygotowuję. Dostęp do tajnej grupy na Facebooku, okazja do rozmowy w mniejszym gronie, comiesięczny newsletter z ciekawymi treściami, specjalne podziękowanie, spotkania online czy zniżki na produkty, które planuję stworzyć w przyszłości. To niektóre propozycje, które przygotowałem w podziękowaniu za Twoje wsparcie.
Wiesz co, Patronite to jest coś, co nie jest mi obce, ale po tej drugiej stronie. To znaczy, kojarzyłem wcześniej tą platformę, wiedziałem, na jakiej zasadzie on działa i jak dużo można dobrych rzeczy zrobić dzięki takiej platformie. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, czy my ogólnie jako Polacy jesteśmy skłonni do takiego wspierania twórców, bo nie mam żadnych danych, jak to wygląda na Zachodzie czy w Ameryce. Mówię tutaj o innych platformach crowdfundingowych. Natomiast mi tutaj nie przyświecał żaden taki konkretny cel. To znaczy, jeśli jest coś takiego jak Patronite i widzę, że to fajnie funkcjonuje w przypadku różnych twórców, to czemu by tego nie spróbować? Ja tego nie traktuję w ogóle w kategorii jakiegoś filaru, nazwijmy to, mojego utrzymania czy mojej pracy. To jest bardziej pomysł, którego inspiracją może były komentarze i różne wiadomości do mnie prywatne. Może nie z taką konkretną wiadomością, że ej, czy masz Patronite'a, tylko że osoby po prostu chcą czasami coś więcej, coś bardziej może prywatnie. I tutaj nie mówię o konsultacjach, tylko o jakimś takim nadprogramowym materiale, który można zdobyć albo częściej na przykład. Więc postanowiłem tego spróbować. To jest coś, co dopiero rozpocząłem. Założyłem profil, nagrałem filmik. Ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek sukcesie, słuchajcie, bo tam naprawdę są na razie bardzo małe te ilości tego wsparcia. Natomiast tak jak mówię, ja to traktuję jako coś zupełnie eksperymentalnego, dodatkowego, ale oczywiście w pełni, jeżeli za coś się biorę, to staram się, to się w to angażuję. To znaczy osoby, które już gdzieś tam mnie wsparły, mogą liczyć na rzeczy, na które się zapisały w tych benefitach, nazwijmy to, dla twórców. I to jest coś, z czego ja na pewno nie zrezygnuję, bo prowadzenie takiego Patronite'a nie jest skomplikowane. Sam narzucasz sobie tempo swojej pracy i tych dodatków, które chcesz zaoferować. Może w przyszłości to się rozwinie, a jeśli nawet jeśli nie, to ja nie wiążę z tą platformą zupełnie żadnych oczekiwań. To jest coś po prostu na zasadzie, lubię wykorzystywać dostępne narzędzia, zwłaszcza jeśli jakby poziom zaangażowania, no bo to jest założenie konta, skonfigurowanie tego, nie zajmuje ci dużo czasu, więc zobaczymy po prostu, jak to będzie. Ja lubię próbować różnych rzeczy, różnych platform, więc jak najbardziej jestem otwarty, a samo już takie przełamanie się i wejście chociażby na TikToka, do którego ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony i ja TikToka założyłem wciąż niecały rok temu, w lipcu, po prostu wydawało mi się, że jestem już troszkę za stary na TikToka, że to jest, dla mnie już Snapchat był takim troszeczkę zbytnim wyjściem do przodu i działałem na Instagramie, a okazało się, że fajnie było się przełamać i wejść na tego TikToka, zupełnie nie żałuję i teraz no, nie wyobrażam sobie już tam nie dodawać materiałów, więc jestem ciekawy, jak to będzie z Patronite'em.
Trzymam kciuki za twojego Patronite'a i obserwuję to wnikliwie, ponieważ sam się powoli przygotowuję do założenia swojego Patronite'a. Jeszcze szukam na ten Patronite pomysłu, ale już wiem, do kogo się zgłosić po porady. Stałeś się bardzo rozpoznawalny dzięki social mediom. Jak mówisz, ten TikTok, który niby miał być dla ciebie taką barierą, okazał się trampoliną, czy TikTok jest taką twoją trampoliną do twojej popularności w internecie?
Wiesz co, ja nie czuję, żebym był popularny. W internecie jest tak, że bardzo szybko, tak jak się szybko stajesz popularny, tak szybko możesz przestać być popularny. Też nie lubię w sumie tego słowa. Natomiast skłamałbym mówiąc, że social media mi nie pomogły i ogólnie nie pomagają na co dzień, chociażby zdobywać zlecenia czy różne kontakty. I ja nie zdawałem sobie sprawy, jaką dużą siłę mogą mieć te social media, że w dosłownie moment można mieć bardzo dużo obserwujących i wyświetleń. Natomiast od samego początku, kiedy zobaczyłem, że to może być taki efekt kuli śnieżnej, nazwijmy to, to chciałem to przekuć jednak w bardziej ciekawe treści, które coś za sobą niosą, a nie samą rozrywkę. Więc podjąłem tę rękawicę w robieniu takich treści troszeczkę na wyższym poziomie, nazwijmy to. I tutaj też mam na myśli właśnie rozmowy, podcasty w przyszłości, czy materiały edukacyjne, które tworzę głównie z tobą. Więc na pewno social media pomogły i mają dużą moc. Natomiast tak jak mówię, nie czuję się popularny. Natomiast też wiem, że w internecie działa to tak, że żeby ludzie o tobie pamiętali, żeby chcieli do ciebie wracać, do twoich materiałów, to musisz być systematyczny. Więc to jest coś, co ja sobie podjąłem i co ty też widzę, że bardzo mocno w to idziesz, że po prostu nie możesz dać o sobie zapomnieć w internecie, jeśli chciałbyś faktycznie, żeby twoje materiały się oglądały. Więc to jest coś, co na pewno sobie powziąłem za cel i z czym działam. No i nie ukrywam, że przynosi to fajne efekty i na pewno tych materiałów, czy wspólnych, czy naszych osobnych, możecie się spodziewać w przyszłości niedalekiej nawet sporo.
Uwielbiam social media. Uważam, że mają one niesamowitą moc. Z moim Instagramem i kontem na TikToku wystartowałem niecałe 10 miesięcy temu. Od tego czasu na Instagramie ponad 70 tysięcy osób, a na TikToku prawie 200 tysięcy postanowiło mnie zaobserwować. To dało mi potężnego kopa do działania, a pozytywne reakcje widzów motywują do tworzenia jeszcze więcej treści.
Stworzyliśmy niesamowity cykl, dla mnie niesamowity, mam nadzieję, że dla was też, ale po tym jak to oglądacie, dykcja dla każdego, to jest w ogóle, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, słuchaj. Że już ja już nie liczę, podawałeś mi, że tam są już jakieś miliony tego wyświetleń, tego cyklu i okazuje się, że to co robimy, my robimy to sobie, wiesz, można mieć wrażenie, że robimy sobie to dla fanu, bawimy się, tak, bo to jest część naszej roboty, ale okazuje się, że ludzie bardzo tego potrzebują.
Tak,
czasami bardziej niż rozrywki. O.
Coś w tym jest. Może mamy ten przesyt tej rozrywki po prostu już w internecie i szukamy tych bardziej wartościowych treści, jakkolwiek już może być trochę oklepane to słowo. Wiesz co, jeszcze nawiązując na chwilę do dykcji dla każdego. To jest kolejne pokazanie tego, że chciałbym współpracować z osobami, którzy wiedzą ode mnie dużo więcej i tutaj nie jest to słodzenie tobie. Natomiast ja lubię łączyć różne rzeczy. To znaczy, jeśli już się poznaliśmy i razem działamy w internecie i widzę, że jara cię to brzydkiego słowa użyłem jara, ale tutaj w pozytywnym, nazwijmy to, aspekcie. Tak, no bądźmy też ludźmi. Jeśli widzę, że bardzo dużo tworzysz w internecie i naprawdę możemy robić coś fajnego razem, no to cieszę się, że możemy tworzyć taką serię, która no, okazała się, mogę śmiało chyba powiedzieć, internetowym, instagramowym sukcesem, bo przypomnę, że jesteśmy chyba po 15 odcinkach, a mamy ponad 2 miliony, chyba zbliżamy się do 3 milionów wyświetleń, więc to jest, słuchajcie, bardzo dużo. To mnie niesamowicie cieszy. Tak, i ja też sam wiele mogę się uczyć, więc to jest coś, co na pewno, z czego na pewno się cieszę i jestem z nas, nazwijmy to, skromnie, nieskromnie dumny.
Program wspiera preorder kursu online. Radio 2.0, podcasting dla każdego. Zajrzyj na jaroedu.pl.
Podpisuję się pod tym, co mówisz. Ja w pewnym momencie straciłem regularność, ponieważ pracowałem nad swoimi dwoma kursami online. Sztuka prezentacji, teraz Radio 2.0, podcasting dla każdego. Zapisujcie się na preorder, autoreklama. Wejdźcie na Patronite'a Piotrka i zobaczcie, co jakie treści tam ma. I też tutaj dołączajcie się do patronów. Taka autopromocja, będziemy musieli to oznaczyć. Nie wiem, czy wiesz, że u OKiK sprawdzić, tak. Mamy tam napis po hashtagu autopromocja. To była autopromocja. Zamykając temat social mediów, bo chciałbym za chwilę przejść do podcastingu, czy odczuwasz taki dobry, pozytywny blask influencingu?
Jak zostałem influencerem? Uchmański, Tarsa, Rutka, Kontraciuk. W najnowszej superprodukcji producenta kultowej kwarantanny. Światowa premiera. Pełnometrażowy serial.
Wszędzie Instagramy, TikToki.
90 sekund pełnych emocji w rolce na Instagramie i TikToku.
Jezu, jakie to piękne.
Pasja.
Cześć kochani,
ogień.
Wszystko bardzo dobrze.
Poświęcenie. Oglądaj na Instagramie i TikToku w całym kraju. Jak zostałem influencerem?
Razem współtworzyliśmy serial z przymrużeniem oka o influencerach. Drugi sezon jest napisany, więc czekaj Piotrze na teksty lektorskie, bo będą pisane i to będzie dłuższe. Ale to jest zabawa formą filmową pod rolki. A ja pytam o realne życie. Czy ten influencing, prawdziwy influencing, czyli to, że tworzysz takie treści, jesteś zauważany przez marki, daje ci takie poczucie, większe poczucie swojej wartości, że to, co robisz, jest dostrzegane nie tylko przez naszych widzów, przez twoich widzów, moich, przez ludzi, ale też przez marki i firmy, które chcą być częścią tego, co tworzysz.
Wiesz co, to jest bardzo miłe na pewno, że to daje dodatkowego kopa. Nie powiedziałbym, że jest to jakaś taka podstawa do działania i gdyby tego nie było, to bym nie działał, więc to jest na pewno taka pozytywna, dodatkowa gwiazdka, nazwijmy to, twórczości i taka wisienka, powiedzmy, no bo to jest takie pokazanie ze strony marek, że ej, to co robisz, to jest fajne i my chcielibyśmy być tego częścią i się pod tym podpisać, więc to jest na pewno coś dodatkowego. Natomiast na pewno jeszcze w kwestii tego influencingu, już odważę się to powiedzieć, to jest coś dla mnie zupełnie nowego. Ja działam w internecie, w social mediach od dopiero lipca, więc ten czas nawet nie minął rok. Więc to jest coś, ten świat, który ja dopiero poznaję. Nie powiem, że to jest jakiś wielki świat, nazwijmy to. To znaczy brałem udział w różnych współpracach z markami, ale to jest coś, czego cały czas się uczę i nie ukrywam, że tych propozycji jest sporo, ale staram się to od samego początku selekcjonować, bo zależy mi na tej wiarygodności, która w internecie jest bardzo ważna. W świecie, w którym ludzie są w stanie wszystko ci zareklamować, nawet jeśli tego nawet produktu nie widzieli na oczy, trzeba na takie rzeczy po prostu uważać. I staram się po prostu wybierać te współprace w ten sposób, żeby one były na pewno zgodne ze mną i z moimi wartościami, jakie wyznaję, ale żeby też były związane z tą pracą lektorską czy ogólnie z mediami, więc na pewno jestem zainteresowany współpracami, które wiążą się na przykład z jakimiś wywiadami, z premierami filmowymi, serialami, ale też takimi hobby, nazwijmy to, czy tematem rozrywki, chociażby, no nie wiem, czy mogę zareklamować, ale chociażby możesz. Lego, które no uwielbiam od dzieciaka, więc jakby no grzech było nie skorzystać z takiej okazji, kiedy odzywa się po prostu do ciebie firma, która gdzieś tam mocno rezonowała z tobą w dzieciństwie. Więc tak jak mówię, to jest tak.
Powiem, wejdę ci od razu w słowo, żeby nie stracić tego wątku. Ja też się wychowałem na Lego i też ci zazdrościłem tej współpracy, bo ja pamiętam, że moi sąsiedzi mieli to Lego, a ja byłem w czasach, gdy Lego nie można było kupić poza Peweksem i ja pamiętam, że każdą wolną chwilę uciekałem na górę i układałem klocki Lego, także pozdrawiamy wszystkich fanów i miłośników Lego.
Reasumując, tak. Jest to świat, który dopiero poznaję, który mi się podoba, ale w którym trzeba bardzo spokojnie stawiać te kroki i dobrze się zastanowić, w którą stronę się idzie. To jest coś, przyznam też, coś takiego, nad czym się wcześniej nie zastanawiałem. To znaczy, miałem w głowie tę drogę lektorską, natomiast razem z twórczością nagle zaczęły się odzywać różne marki. To jest coś, co staram się mądrze pożenić, nazwijmy to, ale nie gubiąc cały czas tej drogi, jaką mam przed sobą, stricte lektorskiej.
Powiem Państwu, że ja zaprosiłem Piotra właściwie, żeby zadać mu jedno pytanie. Przepraszamy, że tak się rozgadaliśmy, bo wyjdzie z tego
rozgadałem
godzina.
Się, przepraszam.
A ja po prostu miałem tych pytań nie zadać w swoim stylu, bo jak znacie moje wywiady i porady eksperckie dotyczące prowadzenia wywiadów, to ja sobie te pytania zapiszę, a później ich nie zadam. Dzisiaj je zadałem. Po co ci podcasting?
Podcasting to jest takie znowu pożenienie, jeśli to słowo jest dobre, mojej ciekawości świata i ciekawości ludzi do też dzielenia się tym, co poznaję od razu z innymi. To znaczy, jeśli ja rozmawiam z ciekawym człowiekiem, który ma ciekawe doświadczenia, mądrze mówi, dobrze się go słucha, to dlaczego od razu nie przekazać tej treści dalej? Więc podcasting po co mi jest? Bo jest wypełnieniem kolejnej mojej półeczki, nazwijmy to, zainteresowań, bo jest miłą formą spędzenia czasu, która dodatkowo procentuje tą wiedzą, która idzie dalej, nazwijmy to. Nie wiem, czy to nie było zbyt przefilozofowane, nazwijmy to, ale to jest coś, co traktuję w kategorii mądrej rozrywki i może kiedyś gdzieś tam to pójdzie w świat dalej i może się przeobrazi w jakiś program na przykład. Bo nie ukrywam, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia i przekazania dalej. Więc to jest forma rozrywki, która może kiedyś przekuje się w coś bardziej poważnego, nazwijmy to.
Słuchaj, to od razu rzucam wyzwanie. Zorganizujmy po prostu podcast na żywo i zaprośmy naszych fanów i widzów, żeby wpadli. Ja pogadam z Tomkiem Karolakiem, żeby nam udostępnił, słuchaj, Teatr Imka. Tam jest wielka scena, więc słuchajcie, być może, jak nie powiemy tego głośno, to się nie wydarzy. Ja teraz mówimy to głośno, więc... To się może wydarzyć, słuchajcie. Spotkanie, kurczę, dwóch lektorów i dwóch podcasterów na żywo. Tego jeszcze nie było w historii polskiego podcastingu. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem. Zamykając temat podcastingu, bo się rozgadaliśmy znowu na... To się wytnie. Powiedz mi, jak cię rozwija podcasting? Bo ja zawsze powtarzam, że od radia wszystko się zaczyna. I dziennikarstwo, i lektorstwo, i generalnie rozwój medialny. Czy jesteś mówcą, czy jesteś trenerem, to radio i radio i teraz podcasting jest takim medium, jest taką materią, która uczy cię właściwie wszystkiego, i fachu dziennikarskiego, i dokumentacji, i otwiera cię na innych ludzi, bo musisz się przygotować mentalnie. Nie znasz gościa, który jest po drugiej stronie. Nie znasz gościa, z którym się spotykasz w studiu. I to cię rozwija na każdym poziomie. I tym, wiesz, takim empatycznym, ogólnoludzkim, ale także zawodowym. Czego ciebie najbardziej uczy ta materia, powiedz?
Ja wychodzę też z takiego założenia, że osoby, które są przepytywane na wywiadach, dobrze by było, żeby za ich plecami było jeszcze coś, na co osoby, które słuchają tego wywiadu, mogą spojrzeć i posłuchać, żeby stała tam jakaś malutka chociaż szafa z tym doświadczeniem. Więc jakby usprawiedliwię teraz na początku te osoby, które po tej rozmowie sobie wejdą i zobaczą, że tych rozmów były raptem dwie, to jednak mam jakiś taki mikro, nazwijmy to, mandacik do odpowiedzenia na twoje pytania, a nie uchylenie się od niego, ponieważ ja przeprowadzałem wywiady też po drugiej stronie, ale nazwijmy to nie autorskiej. Ja pracowałem po stronie zarówno tej kamery, nazwijmy to, w domu produkcyjnym, przy filmach i reklamach, ale też takie wywiady przeprowadzałem, ale nazwijmy to, one były niejawne, to znaczy mnie nie było tam słychać, ani nie byłem nigdzie wymieniany z imienia i nazwiska, ale podprowadzałem, nazwijmy to, odpowiedzi, pytania pod gości, aby takie odpowiedzi padały do różnych filmów, czy to biograficznych, dokumentalnych, więc ten warsztat, nazwijmy to, rozmowy z ludźmi już gdzieś tam był. I to, co mi się podoba w tym, to, że trzeba naprawdę dobrze się przygotować, a ja lubię do wszystkiego, co robię, się dobrze przygotować, a do takiej rozmowy zwłaszcza. To znaczy, nie uznaję czegoś takiego, żeby przeprowadzić wywiad i nie wiedzieć o tej osobie zupełnie nic. A czasami mam wrażenie, że tak jest, że padają takie pytania zupełnie z kosmosu, niezwiązane z działalnością nawet tej osoby. Jak tam sobie poradziłaś w tym pokazie, a tu się okazuje, że ta aktorka nie szła w tym pokazie, bo takie rzeczy widziałem. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, nie mam takiej odwagi, słuchaj Dan, żeby chwycić za mikrofon i porozmawiać z kimś, o którym nie wiem zupełnie nic. Chociażby krótki research, dwie minuty w internecie, cokolwiek, żeby zobaczyć. Więc to, co mi się najbardziej podoba w tym, to zrobienie takiego porządnego, jeśli pozwala na to czas, researchu, żeby mieć o czym porozmawiać, a nie zadawać tylko takich sztampowych pytań. Czym się interesujesz i co najbardziej lubisz w tej pracy? I to jest coś, co mi się podoba, co mnie pociąga właśnie w robieniu tego podcastu i co właśnie daje taką możliwość, że w zasadzie możesz zadawać to samo pytanie każdemu swojemu gościowi i te rozmowy za każdym razem będą inne, bo ta osoba gdzieś indziej pracuje i co innego lubi w swojej pracy, ale mi się właśnie podoba taki haczyk, to na pewno wiesz, o co mi chodzi w różnych takich podcastach, no nie będę już teraz reklamować, ale gdzie te rozmowy są takie, że ty poznajesz tą osobę od tej drugiej strony, ty wiesz, co ona robi, ale nagle się okazuje, że możesz poznać jej poglądy na różne inne tematy i ta rozmowa jest dużo ciekawsza.
No ja mam takich kilka wywiadów na swoim koncie, opowiem o tym przy innej okazji, to jeszcze były moje wywiady w radiu, też w telewizji, także słuchajcie, no nigdy nie wiecie, co się wydarzy na takim wywiadzie, na takim spotkaniu, więc warto to robić. Słuchaj, zanim poproszę cię o poradę, ja mam taki cykl rady nie od parady, wytnę to sobie. Porady dla maturzystów. Porady dla maturzystów, bo ja w swoich poradach tam uczę, co robić z rękami, jak mamy wystąpienie, jak oddychać. To są wszystko takie rady z przymrużeniem oka, bo nie ma na to twardej literatury faktu, tylko po prostu doświadczenie różnych prezenterów, dziennikarzy, podcasterów. Co ty byś poradził takim właśnie młodym ludziom, którzy mają teraz może możliwości? Wszyscy zdają maturę prędzej czy później. No ale co dalej? Co dalej, jaką drogę wybrać i czym się zainteresować na początku? Bo rozmawialiśmy już, ja już wspomniałem o tych dorosłych, którzy nie wiedzą, co mają zrobić, ale młodzi mają trudniejszy orzech do zgryzienia, bo są na początku takiej drogi. A ty jesteś takim przykładem gościa, który od początku wiedział, że musi się wybrać w tę podróż. O, podróż bohatera. Boże, jakie to jest coachingowe. Ale niech takie będzie na koniec.
Świetny tytuł. Świetny tytuł rozmowy. Co bym poradził? Przede wszystkim, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja się ostatnio na tym nawet zastanawiałem. Co bym powiedział sobie, kiedy stałem przed tym wyborem tej ścieżki zawodowej? I ja wtedy popełniłem taki błąd, a o błędach warto mówić, żeby inne osoby tego nie popełniały. Wziąłem kartkę i zacząłem szukać w internecie zawodów w przyszłości i starałem się pożenić to ze studiami, z kierunków studiów, które są gdzieś blisko, które gdzieś tam rezonują minimalnie z tym, to nie jest ta droga. I jakbym miał sobie powiedzieć te kilka lat temu, kiedy stałem przed tym wyborem po szkole średniej, to przede wszystkim warto zobaczyć do tyłu i spisać sobie na tej kartce nie kierunki studiów, czy co się chce robić, tylko co tak naprawdę mnie kręci. I dopiero pod to starać się znaleźć kierunki. To znaczy nie dostosowujemy siebie do rynku. Wiadomo, że jeśli naszą pasją jest zbieranie znaczków, to ciężko nam będzie w przyszłości na tym zarobić, chyba że to będą jakieś niesamowite kolekcje. Więc to musi być oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Ale wydaje mi się, wręcz jestem pewien, że każda osoba ma taką cechę, taki talent, a nawet jeśli nie talent, to taką skłonność, umiejętność do rozwijania danej dziedziny, którą pozwoli później przekuć w pieniądze. Jeśli nie na samym początku, bo jest to skomplikowana droga, to żeby chociaż delikatnie skręcić w tę stronę. To znaczy ja bym po prostu doradził wziąć sobie taką kartkę po szkole średniej, czy tam tuż przed maturą i zobaczyć na to, co robiłem do tej pory i czy gdzieś w pobliżu nie ma osób, które na tym już zarabiają. Jeśli robiłem zdjęcia, to nie zrażałbym się tym, że tych fotografów jest bardzo dużo, tylko poszukał sobie takiego znajomego, który naprawdę robi dobre zdjęcia, jest zapraszany na konferencje i występuje w roli mówcy i zobaczyć, jaka jest jego droga, bo to śledzenie, kurczę, tych osób, które doszły do tego miejsca, w którym się chciałoby być w przyszłości, jest moim zdaniem najlepsze. Na pewno żyjemy w świecie, w którym papier na studiach niewiele ci daje. Chyba że chcesz być lekarzem, prawnikiem, no to są takie zawody, gdzie musisz mieć ten papier, ale ostatnio, słuchaj, Dan świetnie podsumuje tą odpowiedź, taki mem, który widziałem. Jest taka postać Buzz Astral z Toy Story i była taka sklepowa półka, na której stało 100 takich Buzzów Astrali i był taki napis, że ludzie po studiach i mówią, jestem wyjątkowy, na pewno znajdę pracę. Jestem wyjątkowy, na pewno znajdę pracę. I tam jest 100 takich bazów Astralii i każdemu się wydaje, że jest wyjątkowy i po tych studiach na pewno znajdzie pracę, a potem się okazuje, że się spotykają wszystkie te utalentowane głowy i jednak źle wybrały albo nie odważyły się po prostu pójść w tą stronę. To jest na pewno trudne i ta droga czasami, już kończąc długi wywód, czasami jest bardzo długa, bo mam nawet w rodzinie osoby, które gdzieś tam bardzo późno skręciły w tą stronę tej pasji, ale dobrze na tym wyszły. Więc myślę, że no nie można tego zatracić, takiego ogniga w sobie, a ty jesteś świetnym tego przykładem, że naprawdę można wiele rzeczy żenić ze sobą i cały czas super się czuć w tych nowych formach.
Trzeba szukać, słuchajcie, zawsze powtarzam, że nieważne jest... Wielu coachów mówi, że najważniejszy jest cel. A ja mówię, że nie, najważniejsza jest droga i działanie, bo cel po każdym odcinku może się zmienić. I teraz złamiemy wszystkie zasady coachów, że cel jest najważniejszy. Tak, on musi być ogólny, ale on się może zmienić. I mówi to do was, słuchajcie, dwóch ekonomistów. Z zawodu, z zamiłowania lektorów, podcasterów, twórców internetowych. Tak mogę chyba o nas powiedzieć, słuchajcie. I faktycznie... Ja kiedyś zrobiłem program ekonomiczny, dawno, dawno temu, ale dzisiaj bym się tego nie podjął, bo bardziej interesuje mnie właśnie edukacja w dziedzinie głosu, wspierania ludzi w wystąpieniach publicznych i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na profil Piotrka, film z lektorem na Instagramie. Razem tworzymy cykl Dykcja dla każdego. Piotrek tworzy tam różne fandubbingi, najróżniejsze formy i rozrywkowe, i edukacyjne, i też memy razem robimy. Słuchaj, musimy wrócić do memów, bo memy są genialne. Ja Obiecuję, że kolejny, już Piotrek zadał mi temat na dykcję dla każdego, bo mówię, mieliśmy troszkę pracy nad kursami i nad różnymi innymi rzeczami. Na dniach pojawi się długi odcinek na temat ę. Powiedz mi, o co chodzi z tym ę, że ludzie cały czas mają z tym problem?
Ja słuchaj, widzę w komentarzach nawet, że osoby, jak to się mówi, teraz zgubiłem słowo, wytykają innym osobom, że mówi się ę, bo tam mamy ę napisane. No ja tego nie rozumiem, jakby ktoś miał powiedzieć, że będę, no to dobrze. No nie wszystko, słuchajcie, co jest napisane, to od razu to czytamy. Musimy koniecznie o tym zrobić odcinek. Ale tych zasad jest bardzo dużo i o ile są takie niektóre oczywiste, chociażby też problematyczne jest tą i tę, tak? Tą książkę, tę książkę i to też dokładnie. Nawet w takich rozmowach ciężko nad tym panować i pewnie osoby, które tego słuchają, już by tutaj wyłapały takie rzeczy.
Wyobraź ale sobie, też, wiesz, no, że tak. Masz, mówiłeś o tym głosie z tyłu i teraz masz taką frazę. Tę mądrą książkę. On. I teraz...
Tak.
Tę mądrą książkę, czy tą mądrą książkę, bo tam jest on, tą jest on, a te on z on się tutaj nam przecina. Słuchajcie, nie dajmy się zwariować. Wszyscy popełniamy błędy, ale ćwiczyć trzeba. Tym optymistycznym akcentem kończymy tę rozmowę. Piotr Tarsa, gość Dan Daily Show, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za
bardzo
poświęcony
za
czas. I do zobaczenia wkrótce. Dzięki, pa!
Do usłyszenia, hej hej.
Bardzo się cieszę, że dotarłaś do końca tego filmu i mam nadzieję, że spodobają ci się kolejne. Do zobaczenia.
Warm greetings to the viewers of the Dan Daily Show.
Za miłe chwile z programem i za wsparcie dziękuję preorder kursu Radio 2.0 Podcasting dla każdego. Więcej na www.jaroedu.pl.